Tak naprawdę, pomimo tego, że jestem tu trzeci raz i wiele osób z was tutaj mnie nie zna, ja wielu osób nie znam, pieśni śpiewacie takie jak my, aczkolwiek w jednej mamy inny tekst chyba. I tak w ogóle to dziękuję, bo te pieśni pasują do tego, co dzisiaj będę mówił. Spotykamy się w innej sali w Poznaniu, jestem w mniejszym kościele. To pomimo tego wszystkiego i tych wszystkich różnic i tych odległości i pomimo tego, że tak naprawdę to trochę już tęsknię za Poznaniem, to zbiera nas dzisiaj tutaj coś większego niż te nasze relacje, bo zbiera nas tutaj dzisiaj Bóg, autor całego stworzenia, od którego ze względu na naszą grzeszną naturę jesteśmy oddzieleni. Ale zbiera nas tutaj dzisiaj też Jezus Chrystus, który oddał życie, aby nas do Boga zbliżyć. Zbiera nas tutaj dzisiaj osoba Ducha Świętego, który nas do Chrystusa prowadzi i jest Bożą obecnością w naszym życiu. Chcę dzisiaj z wami, bracia i siostry, przeczytać pierwsze 15 wersetów Ewangelii Marka. Jeśli macie wasze Biblię, to możecie je otworzyć w tamtym miejscu. Można też, jeśli mamy taką technologiczną możliwość, wyświetlać te wersety z tyłu za nami. I może ten fragment zachęci was do tego, aby całą tą księgę studiować. I omówimy cały, aczkolwiek najwięcej czasu dzisiaj poświęcimy w punkcie kulminacyjnym, w najważniejszym momencie, jaki Marek w tych pierwszych wersetach swojej Ewangelii przedstawia. I zanim to kilka słów kontekstu. Ewangelia Marka jest pierwszą napisaną spośród czterech Ewangelii. Autorem jest Marek, Jan Marek, współpracownik apostoła Piotra, który z nim podróżuje i od niego też jakby ta księga powstaje pod jego nadzorem. Jest ona najkrótsza spośród czterech Ewangelii, to może dla niektórych zachęta, żeby do niej zajrzeć. Jest ona napisana ze szczególną myślą o pierwszym kościele w Rzymie. O kościele, który dopiero co powstał, dopiero buduje swoją tożsamość i przechodzi naprawdę poważne trudności. Oni niejednokrotnie stoją przed wyborem cesarz lub Jezus. Wyparcie się Jezusa lub utrata statusu społecznego. Porzucenie wiary albo śmierć na arenie ku uciesze tłumów. I myślę, że w naszym kontekście dzisiaj nie jesteśmy w stanie w 100% utożsamić się z ich sytuacją. Wiele osób, które idą za Chrystusem w tym świecie jest. Ale i my dzisiaj doświadczamy trudności, doświadczamy problemów i na nas spadają wyzwania życia codziennego. Choroby, śmierć, spada na nas niejednokrotnie niechęć rządzących, niechęć organizacji, które do nas otaczają. Nasi bracia i siostry w świecie teraz w tym okresie czasami nawet do więzienia trafiają za organizację spotkań Kościoła. Czasami jakaś organizacja albo konkretne osoby w naszym otoczeniu działają bardzo mocno przeciwko nam. Czego się uchwycimy razem z pierwszym Kościołem? Ewangelia Marka nie jest biografią Jezusa. Żadna Ewangelia nie jest biografią Jezusa. Ona opisuje służbę i Marek skupia się świadomie na kluczowych wydarzeniach z życia Jezusa, aby umocnić pierwszy Kościół w tym, kim jest ich Pan i co dla nich to oznacza. A więc spójrzmy razem na te pierwsze 15 wersetów. Początek Ewangelii o Jezusie, Synu Bożym. I Marek w pierwszym wersecie tak naprawdę już wyjaśnia nam, o kim pisze i co jest przesłaniem tego tekstu. Jezus, Syn Boży, jest głównym bohaterem tej księgi. I tutaj już moglibyśmy zatrzymać się na dłuższą chwilę, powstrzymam się od tego, ale dwie ważne myśli. Po pierwsze, Ewangelia nie jest o mnie, ale jest o Jezusie. Ona nie odpowiada na pytanie, co ja mam zrobić, albo kim ja jestem, dopóki nie odpowie na pytanie, co On zrobił i kim On jest. Ja domyślam się, że to oczywiste, ale z drugiej strony to jest zupełnie odwrotne jak do tego, jak naturalnie przychodzimy do Bożego Słowa. My nie wołamy naturalnie, daj mi siebie poznać, albo inaczej, nie znam was tak dobrze, ale mam wrażenie, że naturalnie nie wołamy, daj mi siebie poznać, chcę zgłębiać to, kim Ty jesteś, Boże, ukryć się coraz mocniej w prawdzie o Tobie, tylko łatwiej nam przychodzi wołać o sukces, o zdrowie, o udane małżeństwo, o jakieś mocne więzi rodzinne, o odpowiedź na to czy na drugie pytanie dla mojego życia. To są ważne rzeczy, ale przede wszystkim jest to Ewangelia o Jezusie, Synu Bożym. I Marek od razu przedstawia nam Jezusa i wskazuje na to, kto to jest. Zapowiadany Dawidowi w drugiej księdze Samuela, gdy ten zjednoczył królestwo i chce ustanowić Bogu tron, Bóg mówi nie. Będzie ktoś później. On zbuduje dom mojemu imieniu, utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A więc mamy w pierwszym wersecie wstęp i Ewangelia Marka niejednokrotnie posługuje się taką typową strukturą narracji, więc mamy wstęp i zaraz później rozwój akcji, który przedstawia nam kogoś innego od drugiego wersetu. Jak napisano u Izajasza proroka, oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. A Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich i jadł szarancze i miód leśny. A głosił, mówiąc, idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się rozwiązać rzemyka u sandałów jego. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Więc po tym krótkim wstępie mamy dosyć mocne zbudowanie akcji. Marek cytuje dwóch starotestamentowych proroków, Izajasza i Malachiasza, budując napięcie, zanim pojawi się Chrystus na naszej scenie. Bo Izrael dostał obietnicę, że zanim przyjdzie Mesjasz, przyjdzie prorok podobny do Eliasza i będzie przygotowywał mu drogę. Więc jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel wychodzi, naucza, jest pustelnikiem, żyje na uboczu, podobnie zresztą do Eliasza. Konfrontuje ludzi z ich grzechem, jest bezpośredni, nie boi się konsekwencji tego, co robi. Udziela ludziom chrztu wodnego, gdy oni chcą zacząć od nowa, gdy oni chcą porzucić swoją starą drogę i przyjść do Boga. Ale najważniejsze nie jest to, co Jan Chrzciciel robi, ale to, co mówi na koniec. Idzie za mną mocniejszy niż ja, któremu nie jestem godzien, schyliwszy się na rozwiązać rzemyka u sandałów. Więc ten ktoś, kto przyjdzie zaraz, on nie będzie trochę większym prorokiem niż Jan Chrzciciel. Wyższej rangi prorokiem, trochę ważniejszą osobą. Ale jest on tak ważny, tak doniosły, że Jan Chrzciciel mówi, że nie jest godzien wobec tego, kto nadchodzi, zająć roli najniższego sługi. Rozwiązywanie rzemyka u sandałów to była rzecz, której sługa pochodzący z Izraela by się nawet nie podjął. Jan Chrzciciel mówi, że on nie jest wystarczająco godny, żeby tego zaszczytu dostąpić. Ja chrzciłem was wodą, on będzie chrzcił was Duchem Świętym. I to stwierdzenie jest poważne. Będziemy poruszali temat chrztu w Duchu Świętym też po nabożeństwie w tych wykładach, ale tak w tamtym momencie z perspektywy osoby, która tego słucha. Chrzest, symbol czegoś nowego, znak porzucenia swojej drogi, pójścia za Bogiem. Jan chrzci w wodzie, ale przyjdzie ktoś, kto chrzci w Duchu Świętym. Nie tylko ciało obmywa, ale i ducha. Nie siłą moją, ale mocą Bożą. I może słuchający wiedzą, domyślają się, że Jan odnosi się do starotestamentowej obietnicy, gdzie Bóg mówi przez Ezechiela, ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę w ich wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. To jest Ezechiela 11:19. I ewangelista Mark zbudował ogromne napięcie, gdy ma przyjść Chrystus. To jest te napięcie porównywalne, emocje, oczekiwanie porównywalne do tego, jakie mamy, jak się zaczyna Euro albo jakieś mistrzostwa w piłce nożnej i wszyscy ufamy, że Polska to zwycięży i jesteśmy najlepsi na świecie i tak dalej. I w życiu zazwyczaj przychodzi zderzenie z rzeczywistością i te oczekiwania nie mają szansy być zaspokojone. I tak też było z polską reprezentacją. Nie o tym dzisiaj chcę mówić. Ale gdy to napięcie przez Marka zbudowane wydaje się być tak ogromne, że już nie jesteśmy w stanie być zaspokojeni, to gdy przychodzi punkt kulminacyjny jest jeszcze bardziej wyjątkowy, niż byśmy mogli się tego spodziewać. I stało się w owe dni, od 9 wersetu, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba, ty jesteś syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz powiódł go duch na pustynię i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. I w tym miejscu zostaniemy tak naprawdę najdłużej. Więc Jezus przyjmuje chrzest. Nie dlatego, że zgrzeszył, ale wskazuje, potwierdza, że służba Jana Chrzciciela rzeczywiście jest tą zapowiedzią. Poddaje się w pełni Bogu, wypełniając całą sprawiedliwość. On już w tamtym momencie zapowiada to, że utożsami się z naszym grzechem. I to, co się dzieje potem, nas już pewnie nie szokuje, bo znamy tę historię, ale powinno nas szokować. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha na nie wstępującego jako gołębica. To jest obraz znany, może go znamy z przedstawień, z jakichś filmów, ze szkółki, z obrazów, ale to nie jest normalne, że w Biblii widzimy gołębicę, która lata i reprezentuje Ducha Świętego. Nie mamy ducha, który pojawia się to tu, to tam w takiej formie. To jest coś wyjątkowego. I tak naprawdę najbardziej do tego fragmentu może nam nawiązać, czy wskazuje najbardziej na ten fragment, drugi werset w Biblii. Gdy czytamy Księgę Rodzaju od pierwszego wersetu, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, ziemia zaś była bezładna i pusta. Ciemność rozciągała się nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział. Więc gdy Bóg inauguruje stworzenie świata, to w tym pierwszym opisie widzimy kogoś więcej niż jedną osobę. Duch Boży unosił się. Dla nas to słowo unosił się, ono może nie znaczy zbyt wiele, ale to znaczy szybował. W piątej Księdze Mojżeszowej 32:11 Mojżesz mówi, jak orzeł podrywa swe młode i jak szybuje nad nimi. I to jest dokładnie to samo słowo. Wręcz niektórzy rabini w tym drugim wersecie pierwszego rozdziału dodawali, żeby bardziej zobrazować swoim słuchaczom, czytelnikom, zobrazować tę sytuację, określenie, że duch szybował jak gołębica. Dopowiadali, żeby uzmysłowić bardziej, zwizualizować tego ducha. Bardziej ożywić obraz. I w pierwszym stworzeniu nie widzimy tylko Boga i Ducha Bożego, ale widzimy coś jeszcze. Widzimy Słowo, o którym Bóg tworzy. I uczciwie, gdy czytamy pierwsze wersety pierwszej Księgi Mojżeszowej, nie łapiemy tego od razu, ale mamy w świadomości to, jak tłumaczy nam to ewangelista Jan, który mówi, na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I gdy ewangelista Marek przedstawia nam Mesjasza, Chrystusa, początek dzieła odkupienia, to robi to w sposób naprawdę szeroki. Zachęcam, żebyśmy w tygodniu czytali Ewangelię Marka dalej, bo od 1 do 8 rozdziału Marek poświęca całą tą sekcję, aby przedstawić nam Jezusa. Pokazać, że Jego nauczanie to jest coś więcej niż nauczanie mądrego człowieka. Że Jego cuda i Jego moc to nie są sztuczki, ale moc równa mocy Boga. Ale zanim się to dzieje, już tu widzimy trójjednego Boga, który rozpoczyna dzieło odkupienia. I Ojciec, i Syn, i Duch Święty rozpoczynali dzieło stworzenia świata. Tak samo w tym fragmencie widzimy dzieło nowego stworzenia, które jest dziełem Boga w Trójcy. I Trójca, trzeba uczciwie przyznać, nie jest tematem, który jest bardzo prosty i oczywisty. Z londyńskiego wyznania wiary zacytuję tylko dwa zdania przedstawiające ten dogmat. Jest tylko jeden, jedyny, żywy i prawdziwy Bóg. Jest On samoistny i nieskończony w swojej istocie i doskonałości. Tylko On sam może pojąć i zrozumieć swoją istotę. I kilka zdań dalej. Trzy osoby Boże stanowią Trójcę Świętą. Ojciec, Syn lub Słowo i Duch Święty stanowią jedność w istocie, mocy i wieczności. Każda z osób jest w pełni Bogiem, ale Trójca jest jedna i niepodzielna. Nie ma wielu bogów, którzy jakoś między sobą rywalizują i się tą mocą i chwałą dzielą. W tym jednym Bogu są trzy osoby istniejące od zawsze, każda będąca Bogiem, nie rozdzielając natury Trójcy. I myślę, że jak ktoś powie nam, że to jest oczywista rzecz i wiadomo, i od zawsze się o tym mówi, i to jest takie normalne, to nie jest uczciwe. To nie jest uczciwe. Naturalnie pojawiają się nam pytania, jak to trzy w jednym, czy to może nie jest kilku bogów, czy to może nie jest jeden Bóg, który się inaczej przedstawia. I ta doktryna jest trudna, dlatego, że odnosi się do natury Boga. Boga. Nie do natury jakiegoś mędrca, uczonego, mentora, nie do jakiejś ważnej postaci w historii. To nie jest opis natury Bożka, którego jesteśmy sobie w stanie wspólnie wymyślić, wyobrazić i opisać. Jesteśmy od tak w stanie złapać naturę Zeusa, Odyna, Jowisza, Anubisa i tak dalej, i wszystkich innych zmyślonych bożków. Bo to są postacie wymyślone przez człowieka. Identyczne jak my, tylko z jakąś mocą. Na przykład gromu. Ale my mówimy tu o naturze Boga, Stwórcy Wszechświata, którego do końca nie jesteśmy w stanie pojąć, który nam się przedstawia na tyle, na ile ma na to ochotę. I tak, abyśmy rozumieli wystarczająco dużo, nie rozumiejąc wszystkiego. I dla mnie osobiście jest to argument za tym, jeden z argumentów za tym, że chrześcijaństwo jest prawdziwe. Nikt nie byłby w stanie spojrzeć na siebie i wymyślić takiego Boga, a nawet jakby do tego doszedł, to pewnie bałby się z kimś o tym porozmawiać. A tutaj mamy Boga, którego człowiek z jednej strony nie jest w stanie stworzyć w swoim umyśle, ale z drugiej strony jest to Bóg, który odpowiada na to, czego naprawdę szukamy. I Jego natura trafia w to, jak jesteśmy stworzeni. I już tu w Ewangelii Marka, w 11 wersecie, mamy pewien wstęp, opis, pewne myśli opisujące nam, jak ta natura trójosobowego Boga wygląda. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany. A więc po pierwsze widzimy miłość Boga w Trójcy. Widzimy miłość Ojca do Syna w tym miejscu. W chwilę wcześniej widzieliśmy Ducha, który wstępuje, okrywa Syna. W książce Chrześcijaństwo po prostu, którą zresztą polecam, C.S. Lewis pisze o tym w taki sposób. Najróżniejsi ludzie z lubością powtarzają chrześcijańskie stwierdzenie, że Bóg jest miłością. Ale jakby nie zauważają przy tym, że słowa Bóg jest miłością nie mają właściwie żadnej treści, o ile w Bogu nie mieszczą się co najmniej dwie osoby. Miłość to coś, co jedna osoba żywi wobec drugiej. Jeśli Bóg jest jedną osobą, to przed stworzeniem świata nie był miłością. Ale nasz Bóg jest miłością. I On nie jest miłością, którą wymyślił czy stworzył na nasze potrzeby, ale jest miłością od zawsze. To jest w Jego naturze. I On przez to jest dla nas prawdziwie żywym przykładem albo nawet źródłem poznania miłości. I ten werset 11 skrywa jeszcze jedną prawdę. I to oczywiście nie jest cały opis Trójcy, ale jesteśmy w stanie coś już z tych słów dochodzących z nieba uchwycić. Jeszcze jedną prawdę na temat natury relacji trójjedynego Boga. Troszeczkę lepiej widać to w przekładzie z Biblii Tysiąclecia albo w przekładzie Starego Nowego Przymierza, gdzie czytamy: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Albo: Ty jesteś moim ukochanym Synem, źródłem mojej radości. A więc istota jednego Boga w trzech osobach to wzajemna miłość, ale to też wzajemne uwielbienie. Jedna osoba wywyższa drugą. Jedna sprawia, że druga się raduje. I Jezus też oczywiście na to wskazuje, modli się, gdy nadchodzi Jego godzina śmierci w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, 4-5, mówi: Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. Teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Więc trzy osoby, jeden Bóg, natura miłości i wzajemnego uwielbienia, wywyższenia, wzajemnej radości. I gdy spojrzymy na te dwie zależności razem, to buduje nam się ciekawy obraz, który, tak jak mówiłem, trochę jesteśmy w stanie uchwycić, ale nie do końca. I znów zacytuję, i to będzie drugi, przedostatni cytat z Chrześcijaństwa po prostu, z Lewisa, który opisuje to dosyć ryzykownie, dla niektórych on nazywa to słowem, które będzie pomocne, dla kogoś może ono będzie gorszące, to już zostawiam wam, ale on pisze o tym, właśnie o naturze Boga i mówi: być może najważniejsza różnica pomiędzy religią chrześcijańską a wszystkimi innymi polega na tym, że w chrześcijaństwie Bóg nie jest czymś statycznym, ale dynamiczną, pulsującą aktywnością, życiem, niejako dramatem, a nawet jeśli nie zostanie to uznane za brak szacunku z mojej strony, wręcz pewnego rodzaju tańcem. Co robi jednoosobowy Bóg? Mówi do stworzenia: tańcz tak, jak ja ci zagram. Bo inaczej cię ukaram, bo inaczej zrobię to, tamto i owamto. I teraz uwaga, oczywiście, nasz Bóg mówi to samo. Mówi: stworzyłem świat i nadałem mu pewne zasady i są konsekwencje przestrzegania i nieprzestrzegania tych zasad. Oczywiście, ale On nie mówi tylko tego. Albo On raczej, gdy mówi: bądź posłuszny, to On mówi to jako efekt czegoś, co mówi za Nim. A co mówi trójosobowy Bóg, który jest w odwiecznej relacji miłości? Mówi do stworzenia: zapraszam Cię do tego, posługując się obrazem Lewisa, tańca. Albo: zapraszam Cię do tej relacji. On mówi: dołącz do nas, dołącz do mnie. Zbliż się do mnie, poznaj mnie, ukryj się we mnie, zostaw inne rzeczy i bądź ze mną. On wręcz inicjuje stworzenie jako przedłużenie swojej miłości. I odnosząc się do obrazu rodziny, który jest mi bardzo bliski i cały czas aktualny od kilku lat, jaką szansę na sukces, i mówię sukces tutaj w cudzysłowie, jaką szansę na sukces rodzicielski widzimy w małżeństwie, które decyduje się, żeby mieć dzieci, żeby mieć jakiś nowy wspólny temat. Albo decyduje się, żeby mieć dzieci, bo żeby ktoś o nich zadbał na starość, albo na przykład, bo znajomi też mają. Czy to brzmi wzniośle? Czy to brzmi jak dobry powód? Chyba czujemy pod skórą, że nie bardzo. A jaką widzimy, gdy małżeństwo chce miłość swojej relacji po prostu przedłużyć, po prostu przelać na innych, po prostu chce jej więcej, po prostu chce się nią dzielić. Tak bardzo się kocha, że chce, żeby ktoś tego doświadczał. Ja z moją żoną jesteśmy chyba najszczęśliwsi wtedy, kiedy siedzimy, patrzymy na nasze dzieci i widzimy w nich nasze dobre cechy. Widzimy w nich nas. Widzimy w nich to, co dobrego w nas, co to dobrego Bóg nam dał. Gdy widzimy ich jako przedłużenie tego, co mamy między sobą. I tak naprawdę, gdy Ola jest w czwartej ciąży i tak sobie mówimy, to może już byłaby ostatnia, to patrząc na nasze dzieci mówi, a może jeszcze piąte dziecko spróbujemy mieć, żeby jeszcze więcej tego było. I ta natura Boga, trójjednego, ona nie jest tylko teorią, którą ktoś gdzieś zapisał. Ona koresponduje z tym, jak zostaliśmy stworzeni. Zastanówcie się, kiedy jesteśmy najszczęśliwsi? Wtedy, kiedy jesteśmy skupieni na sobie, na zadaniu, na zrobieniu czegoś, na zrealizacji jakiegoś planu, czy na relacjach? Ja to widzę u siebie. Ja widzę, że gdy skupiam się na zadaniu, na zrobieniu czegoś, na osiągnięciu jakiegoś kolejnego punktu w programie, to osoby dookoła tak naprawdę są balastem, przeszkadzają. Jak mam plan, żeby coś ugotować, to kulturalnie moją żonę z kuchni wypraszam. Jak chcę usiąść i popracować i ktoś coś do mnie mówi, to denerwuję się, zbiera się we mnie gniew. Odejdź, odsuń się, teraz jestem ja w moim zadaniu. Jeśli chodzi o mnie, jakiś projekt, to o ile ta osoba jest potrzebna w tym projekcie, to dobrze. Jak nie jest potrzebna, zostawiam ją z boku. Ale z drugiej strony najszczęśliwszy nie jestem wtedy, kiedy osiągam cele, kiedy odhaczam kolejne punkty w programie, tylko wtedy, gdy skupiam, i nie wtedy, gdy się skupiam na zadaniu, ale gdy się skupiam na relacjach. Najszczęśliwsi jesteśmy wtedy, gdy wiemy, że ktoś się troszczy o nas i my możemy się troszczyć o tą osobę. Najszczęśliwsi jesteśmy wtedy. Gdy wiemy, że nie działamy tylko dla siebie, ale dla potrzeb innych. Gdy celem nie jest zrobienie jakiejś rzeczy, ale gdy ta rzecz przyczyni się do budowania. Do budowania małżeństwa, rodziny, przyjaźni, kościoła. Wtedy jesteśmy najszczęśliwsi. Dlaczego? Bo jesteśmy stworzeni przez trójjedynego Boga. Co robi człowiek, który żyje dla siebie? Co robi samolubny człowiek? On mówi, ja tu stoję i wy tańczcie wokół mnie. Co się dzieje, gdy dwie osoby takie spotkają się razem? Katastrofa, prawda? Czasami jest to katastrofa, którą widzimy na zewnątrz. Zniszczone relacje, w których konflikt goni konflikt, w których nie układa się nic, w których dwie strony wzajemnie się niszczą. Ale czasami to jest katastrofa taka niewypowiedziana, taka cicha. Gdy małżeństwa, przyjaciele, rodzina żyją obok siebie i zamiast darzyć się prawdziwą miłością, radością w szukaniu dobra drugiej osoby, żyją skupione na tym, co oni mogą z tego wyciągnąć. A co robi człowiek, który naprawdę kocha? Krąży dookoła innych, ulega, usługuje, dostosowuje się, wychodzi naprzeciw. I oczywiście, nie robi tego, gdy to nie jest aktem miłości. Chyba nie muszę rodzicom mówić, że to nie jest okazanie miłości, gdy zawsze robimy to, co dziecko sobie wymarzy i zażyczy. Prawda? Zgadzamy się? Zgadzamy się. I tak samo każdy małżonek wie, że ta miłość dla drugiej osoby czasami wymaga tego, żeby zadbać o siebie. Ale jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo trójjedynego Boga, którego częścią natury, podstawową wręcz zależnością jest miłość do innych osób. I gdy lepiej, im lepiej to rozumiemy, tym lepiej rozumiemy, do czego jesteśmy stworzeni. Jeszcze raz przeczytałem Marka od 10 wersetu. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań zstępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba, Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I zaraz powiódł go duch na pustynię. I był na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Po pierwsze, ciekawe jest to, że tylko Marek wspomina o tych zwierzętach na pustyni, z wszystkich ewangelistów. I jeden z komentatorów biblijnych mówi, że może właśnie dlatego o tym pisze, bo wie, do kogo pisze. Bo pisze do ludzi, którzy trafiają właśnie na arenę pośród dzikich zwierząt. Pośród dzikich zwierząt, które są wyprowadzone, aby odebrać im życie. I pierwszy Kościół, w czym ma mieć pocieszenie? W tym, że to się szybko skończy? W tym, że zawsze te zwierzęta będą, odwrócą się i nic im nie zrobią? Że w końcu się zmieni cesarz? Ich pocieszenie jest w tym, kto inicjuje ich plan ratunku i ich pocieszenie jest w tym, jak to robi. W 10 wersecie widzimy rozstępujące się niebiosa. I to słowo rozstępujące się tak naprawdę oznacza otwarcie, ale też oznacza rozdarcie, oznacza przerwanie. Marek używa tego słowa w swojej całej Ewangelii 2 razy. Tu na początku i na samym końcu. Już tutaj Marek wskazuje nam, gdy zaczyna się to dzieło odkupienia, gdzie ono się będzie kończyło. Ono się kończy na krzyżu. W 15 rozdziale Ewangelii Marka od 37 wersetu czytamy. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje. Od góry aż do dołu. A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł, zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. I najpierw rozdarte niebo i Bóg, który woła, to jest mój Syn umiłowany. I na końcu Chrystus opuszczony i wyznanie setnika. Pomimo, iż tu doświadczamy w tym życiu konsekwencji, skutków tego, że na nasz świat przyszedł grzech. Ludzi, którzy są wobec nas wrogo nastawieni, niesprzyjających, czasami wręcz tragicznych okoliczności życia. Czasami doświadczamy bezsensowności w walce o relacje, w zabieganiu o drugą osobę. Czasami widzimy poprawę, ale tak powolną poprawę, że czujemy się zniechęceni. To Biblia nie wskazuje nam na to, co my mamy z tym zrobić, ale wskazuje na to, kogo mamy się uchwycić. Boga, który w swojej naturze jest miłością. Boga, który nas nie potrzebuje, ale postanowił nas do swojej miłości włączyć. Boga, który nie przychodzi i mówi, weź się w garść, ale wręcz rozrywa niebo. Pozwala na zachwianie w swojej doskonałej relacji odwiecznej. Przychodzi, aby oddać życie za wielu. Staje się grzechem w nasze miejsce. Na krzyżu woła ojcy, ojcze, czemuś mnie opuścił. Aby rozerwać zasłonę podziału między nami a Bogiem. Żeby włączyć nas do tej relacji. Żeby ponad ziemskim cierpieniem dać nam miłość, która przewyższa wszystko, co może na nas spaść. I zarówno w tych dobrych, jak i trudnych czasach możemy uchwycić się Bożej prawdziwej miłości. I od 14 wersetu w 1 rozdziale czytamy. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Co zrobić z tą wiadomością? Że Bóg otwiera niebo i Jego Syn staje się w pełni człowiekiem, uniża się, schodzi do swojego stworzenia. Co z tym zrobić? Upamiętajcie się. Innymi słowy, porzućcie własne drogi. Przestańcie szukać sensu, spełnienia, miłości i pokoju na własną rękę. Przestańcie ufać, że sami w tym życiu sobie poradzicie, że zasłużymy, że zapracujemy. Zaufajcie Ewangelii. Zaufajcie dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie. Zaufajcie w Boży plan. W Jezusie złóżmy swą nadzieję na życie. Bo On nie tylko zaczyna, On robi wszystko, czego potrzeba, abym został częścią tej odwiecznej relacji miłości Boga. Abym znalazł to, czego moja dusza pragnie. A nic na tym świecie nie jest w stanie tego zaspokoić. I kilka myśli na koniec jeszcze, zanim będziemy się modlić. Jaki mam obraz Boga? I to pytanie zarówno odnosi się do Trójcy, ale szerzej do całej Bożej natury. Jak widzę i postrzegam Boga? I jak widzę Jego stosunek do mnie? Jak postrzegam to, co On o mnie myśli? I jak widzę to, czego On ode mnie wymaga. Jaki mam obraz dobrej nowiny? Dlaczego On zdecydował się mnie uratować? Co Go motywowało? Jak wyglądał Jego plan ratunku? Co On tak naprawdę zrobił? I co ja mogę do tego dodać albo z tego ująć? I jak to wpływa na moją codzienność? I zauważam taką tendencję w życiu wielu chrześcijan, także w swoim, że oddzielamy to, co wiemy o Bogu, od tego, jak żyjemy na co dzień. Że wręcz dziwne dla nas chrześcijan, dziwne jest myślenie, odnoszenie się do Boga, do Jego natury, do tego, co Chrystus uczynił w takich zwykłych, codziennych sytuacjach. Że tak na co dzień nasze małżeństwa, nasze rodziny, nasze relacje, nasz Kościół chcemy budować jakoś tak po swojemu. Jak to, co On uczynił, wpływa na nasze codzienne decyzje? Jak bardziej może wpływać? Jak bardziej mogę się tego uchwycić? Jak natura relacji Trójjedynego Boga i moje miejsce, które z łaski się tam znajduje, może wpływać na to, jak ja buduję swoje relacje? I mówiłem, że będzie trzeci cytat, więc trzecim cytatem z chrześcijaństwa po prostu kończę. Louis pisze, skoro nie potrafię sobie nawet wyobrazić trójosobowego Boga, po co o Nim mówić? Cóż, faktycznie nie ma co o Nim mówić. W rzeczywistości chodzi o to, aby zostać pociągniętym ku temu trójosobowemu życiu. Powstańmy. Zachęcam wszystkich do modlitwy i ja ten czas modlitwy zakończę.